I kontynuujemy kazanie Jezusa na górze. I było to długie kazanie, ale jak zawsze przypominam sobie i innym młodszym kaznodziejom, którzy mnie pytają o sekrety dobrego kaznodziejstwa. Po pierwsze mówię to nie do mnie, ale jak już przyszli, to coś im próbuję powiedzieć, że dobre kazanie nie może być długie. Pan Jezus mógł sobie pozwolić na to i z tego kazania dzisiaj czerpiemy wiele materiałów do naszych kazań. A kiedyś również uczono nas, że w kaznodziejstwie trzeba używać swojego materiału i ja chciałbym zaprzeczyć, że tak naprawdę kaznodzieja, który swój materiał używa, nie jest warty słuchania, może być dobrym mówcą, ale kaznodzieja ma głosić materiał Boży, ma głosić Słowo Boże, także używam plagiatu a przekazuję wam słowa Jezusa dzisiaj. Także z Jego kazania, które 2000 lat temu było wypowiedziane na górze. Jesteśmy już ileś tygodni, kilka tygodni w tym kazaniu i jeszcze końca nie widać. Także zachęcam was, abyście uczestniczyli w tych nabożeństwach. Mam nadzieję, że te lekcje z kazania na górze są dla was pożyteczne i przydatne. Jesteśmy od 3 tygodni w błogosławieństwach, czyli w tych stanach szczęścia, uszczęśliwienia przed Bogiem. 5 rozdział Ewangelii Mateusza i mówiliśmy o błogosławieństwie bycia ubogim w duchu. I kulminacja tego błogosławieństwa jest posiadanie Królestwa Niebios. Mówiliśmy o błogosławieństwie smucenia się. I kulminacją tego błogosławieństwa dla smucących jest pocieszenie. Wreszcie mówiliśmy o błogosławieństwie bycia cichym. I to słowo również przetłumaczyliśmy sobie z języka greckiego, że oznacza ono bardziej łagodny, kontrolujący swoje wybuchy, niekompulsywny, albowiem ci ludzie posiądą ziemię. I pokazaliśmy sobie, że same w sobie te błogosławieństwa tak naprawdę to brzmią jak przekleństwa. Jest to coś nietypowego, o czym Pan Jezus mówił, ponieważ ubóstwo samo w sobie jest przekleństwem. Smutek jest przekleństwem. Cichość, czyli pozbawienie kogoś wolności zadawania pytań, kwestionowania, sprzeciwiania się, wyrażania opinii, jest przekleństwem. Ludzie w systemach totalitarnych, takich jak komunizm, musieli być cicho. Nie mogli wypowiadać ani opowiadać kawałów na władzę, bo za to można było pójść do więzienia. Nie można było nawet się wyśmiać z błędów władzy, trzeba było być cicho. Oczywiście jest to rzecz niemożliwa i po jakimś czasie ta cichość, napięcie rosło, wybuchło w postaci rewolucji, która pozbawiła tą grupę ludzi, a w władzy i w tych niektórych krajach komunizm padł i chwała Bogu za to. A cichość Żydom kojarzyła się z czasami niewolnictwa, z czasami w Egipcie, z czasami w Babilonie. Nie mieli praw. I nagle Pan Jezus mówi, jak będziecie cicho, to posiądziecie ziemię. Oni byli w potrzebie ziemi, ponieważ od czasu wygnania babilońskiego nie posiadali własnej ziemi i później długo jeszcze nie będą posiadać, aż do 48 roku. A więc o czym Pan Jezus tutaj mówił? I mówiliśmy, wyjaśniliśmy sobie i mam nadzieję, że zobaczyliśmy, że jest to błogosławieństwo. Nagle to następne błogosławieństwo, o którym Pan Jezus tutaj mówi, brzmi jak łyk zimnej wody. Brzmi jak jakaś ulga. Wreszcie, Panie Jezu, mówisz nam coś, za czym możemy stanąć. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Kochani, to zabrzmiało jak umocnienie kogoś do pójścia za swoim uczuciem. Człowiek, który pragnie sprawiedliwości, to często jest ktoś, kto pragnie kary na przykład dla przestępcy i zbrodniarza. Jeżeli jest ktoś skrzywdzony i uważa, że sprawiedliwość to będzie, kiedy kara spotka krzywdziciela i przedstawiciel władzy przyjdzie i powie mu, masz prawo, aby pragnąć takiej sprawiedliwości, jest to uczucie ulgi, wreszcie mogę wziąć za kija i pójść do sąsiada i wymierzyć mu sprawiedliwość. Mogę wziąć pistolet i pójść wymierzyć sprawiedliwość, bo będę nasycony. I często sprawiedliwość w takim poczuciu pospolitości jest to oko za oko, ząb za ząb. Kara za przestępstwo i zbrodnie. Osobista zemsta dla krzywdziciela. Sprawiedliwość kojarzy nam się z jakimś kodeksem prawnym, który służy naszym potrzebom. Jeżeli możemy znaleźć coś w prawie, co posłuży, abyśmy mogli w jakiś sposób właśnie wymierzyć to, co nam się wydaje sprawiedliwym. Często słyszę takie sytuacje. Przychodzą do mnie mężczyźni, którzy mają dylemat chrześcijański. I na przykład pytają: słuchaj, wykonałem pracę tam dla tego i mi nie zapłacono. I to różnie. To jest ktoś, kto jest na przykład właścicielem firmy i wykonał jakiś kontrakt i mu nie zapłacono. Inni przychodzą i mówią: pracowałem dla jakiegoś człowieka, który mnie zatrudnił i zapłacił mi za tydzień czasu, ja tylko 3 tygodnie. Czy jest jakieś prawo? I czasem tym ludziom mówię: słuchaj, możesz udać się do tego Labor Department albo na policję i jest takie prawo. No i jest na przykład sytuacja: słuchaj, pastorze, ale ja tu jestem nielegalnie. No, czasem podpowiem: słuchaj, to jest nieważne, pracowałeś, jeżeli możesz udowodnić, to sprawiedliwość jest po twojej stronie. I widzę, jest takie poczucie zadowolenia, że mogę pójść, coś zrobić, bo pragnę, łaknę sprawiedliwości i jest poczucie nasycenia. Wiele razy tego typu prawa jednak nie są w stanie zaspokoić poczucia straty, jakie mamy. Kiedy mówimy o sprawiedliwości, myślimy często o człowieku, który na przykład nie jest stronniczy, który jest obiektywny, który potrafi nie zrobić różnicy. Wreszcie, kiedy jesteśmy ludźmi religijnymi i myślimy o sprawiedliwości, myślimy o Bogu, który wyleje karę na bezbożnych. I Słowo Boże mówi też o czymś takim, że gniew Boży objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i ludziom, przeciwko ludziom, którzy przez bezbożność tłumią prawdę. I bardzo łatwo jest pójść za tym tokiem myślenia, że sprawiedliwość, łaknienie sprawiedliwości jest jednoznaczne z wymiarem sprawiedliwości albo kary dla kogoś, kogo uznaliśmy, że tej kary potrzebuje. Ale tak naprawdę, to znając życie i zapoznając się z wydarzeniami różnych ludzi, wiemy, że zemsta nie jest w stanie zaspokoić. Nie wiem, czy kiedykolwiek słuchaliście wiadomości albo rozmawialiście z ludźmi, kto stracił kogoś. Kiedyś rozmawiałem z pastorem tutaj z Chicago, którego syn został w wieku 21 lat zastrzelony tu w mieście Chicago. I otrzymałem e-mail, aby modlić się o tą rodzinę i przy najbliższej okazji, kiedy spotkaliśmy się, zapytałem się i dowiedziałem się, że człowiek, który dokonał tego, do dzisiaj nie został złapany. I pytam się go, czy sprawiłoby to różnicę, gdyby ten człowiek został złapany, gdybyś usłyszał, że został skazany na karę śmierci. Ja mówię: wiesz co, dla mnie to nie ma różnicy. Chciałbym, żeby był złapany, bo jeżeli morderca raz, to i morderca drugi raz później, a więc żeby komuś innemu nie uczynił krzywdy. Ale dla mnie to już nie ma różnicy, czy on umrze na krześle elektrycznym, czy go powieszą, czy go zatorturują, czy mu zastrzyk dadzą. To nie ma różnicy dla mnie. Tak naprawdę to mi nie przywróci życia mojego syna. I zemsta, kara nie nasyca ludzi, którzy w ten sposób pragną i łakną sprawiedliwości. Czy piłeś już coś w życiu, co nie było w stanie ugasić pragnienia? Na przykład po ciężkiej pracy, nie wiem, czy kosiłeś na dworze trawę, czy coś innego robiłeś i taki byłeś spragniony i przychodzisz do domu i nie ma nic innego do picia, jak tylko słodki, gęsty nektar. I spróbuj się tym napić i spróbuj ugasić pragnienie. Ja pamiętam czasy w Polsce, kiedy nie można było nic zimnego dostać do picia. Jak Amerykanie przyjeżdżali do Polski, a wiecie, tutaj przyzwyczajeni są do picia wszystkiego z lodem. w Niemczech, w Polsce już częściej, ale ciągle w Niemczech są takie trudności, że się przychodzi do restauracji i się zamawia Coca-Colę i oni przynoszą tu Coca-Colę, ona jest ciepła. Lodu nie dają i wiele restauracji nawet nie posiada lodu. Trzeba prosić, to gdzieś tam biegają, szukają, żeby parę kostek lodu. I trudno jest czymś ciepłym ugasić pragnienie. A czy jadłeś już coś, co zajęło ci miejsce w żołądku, wypełniło cię, ale wcale cię nie nasyciło? Wiecie, o jakim ja uczuciu mówię? Coś, na co mieliście ochotę. Macie czasem ochotę? Spójrzcie na mnie. Ja często mam na coś ochotę. I chcemy to zjeść i nagle tego nie ma. I otwieramy lodówkę i zostały tylko rzeczy z wczorajszego obiadu, które akurat nie są czymś, co lubimy. No ale trzeba coś zjeść. I zjedliśmy, siedzimy i mówimy, nie jestem nasycony. W ogóle mnie to nie usatysfakcjonowało. I kochani, ten rodzaj sprawiedliwości, o którym tutaj mówimy, nie nasyca. Nie daje satysfakcji. Gdyby nawet Żydzi otrzymali wtedy ziemię, albo poszli za Jezusem i wywołali rewolucję i wygnali ze swojej ziemi Rzymian, którzy okupowali, to by ich nie nasyciło. Więc o jakiej sprawiedliwości mówił Jezus i o jakim pragnieniu i łaknieniu sprawiedliwości Jezus tutaj się wypowiada? Po pierwsze, chciejmy spojrzeć na rodzaj pragnienia i głodu, o którym Pan Jezus tutaj mówi. Błogosławieni, którzy łakną i pragną. Kochani, są różne łaknienia i pragnienia. Są takie łaknienia i pragnienia, które wyrażamy w postaci mam na coś ochotę. Jeżeli mam ochotę napić się kawy czy herbaty, kochani, to biorę filiżaneczkę, malutki paluszek podnoszę do góry i piję. I mówię, ale dobre. Ale obserwowaliście sportowców, którzy grają w piłkę i mają przerwę, są zlani potem. Przyjdźcie do nich z tacą i powiecie, panowie, to jest kawa dla was, super gorąca, super słodka, napijcie się. Popatrzyliby na nas jakby... Kiedy oni się dopadają do tych naczyń z wodą, to aż nam się chce pić, jak patrzymy, piją, leci im to tutaj. Kończą. Zimna, świeża woda, która pojawia się później, która powoduje, że pojawia się uśmiech na ich twarzy. Kiedy Pan Jezus tutaj mówi o pragnieniu, o łaknieniu, to o takim pragnieniu, o jakim Dawid mówi w jednym z psalmów, mówi, jak jeleń dyszy do wód, do strumieni wód, tak dusza moja tęskni, woła do Ciebie, o Boże. Tak dusza moja pragnie Boga żywego. To jest pragnienie, jeżeli nie zaspokojone, to skończy się czym? Śmiercią. To jest pragnienie człowieka, który jest tak odwodniony, że kiedy podchodzimy do niego na pustyni ze szklanką zimnej wody i ze sztabą złota i mówimy, przyjacielu, wybierz co chcesz, on bez zastanowienia wybierze szklankę wody. Ponieważ ta szklanka wody uratuje mu życie. O takim pragnieniu Pan Jezus mówi. Tylko ktoś z tak wielkim pragnieniem doświadczył błogości ugaszenia. Ja jak przyjechałem w 1986 roku do Kanady, miesiąc czasu mieszkałem u cioci mojej mamy, która była siostrą mojej babci. I kiedy siadaliśmy obydwoje do stołu, ona gotowała, i miałem zaległości rodzinne i nie znałem pewnej sprawy z jej przeszłości. I przyuważyłem, że ona za każdym razem modliła się i mówiła, Boże, przed jedzeniem, tak bardzo Ci dziękuję, i wymieniała wszystkie potrawy, które były na stole. Dziękuję Ci za ten chleb, za to masło, za ten dżem, za te ziemniaki, za to wszystko. I dla mnie to było dziwne. I wreszcie mówi tak w modlitwie za każdym razem, Boże, ja nigdy nie myślałam, że kiedykolwiek najem się ziemniaków do syta. Ja ją kiedyś zapytałem o to i mówię, ciociu, czemu w tak dziwny sposób się modlisz? I ona mówi, to jak, to ty nie wiesz? Ja mówię, nie. Ona mówi, pod koniec II wojny światowej, kiedy już była szansa, już wojna się kończyła, już nawet kiedy się skończyła, wiele osób z Kresów Wschodnich wracało do Polski po ustaleniu już granic. I ja planowałam ze swoją córką wrócić do Polski, ale okazało się, że nie mogę, ponieważ mój mąż nie wrócił z wojny. I w jakiś sposób nie zakwalifikowałam się do tego i w rezultacie zostałam zesłana jako podejrzana z córką na Sybir. I tam przez wiele lat, do 50 któregoś roku, z córką byłam i patrzyłam na ludzi umierających z głodu. I mówi, ja również wiedziałam, że tam skończę życie. I były momenty, kiedy obserwowałam ludzi, rodziny, którym w miarę się tam powodziło i patrzyłam, jak oni jedli. A już jak pojawiły się ziemniaki, które były ciepłe, polane tłuszczem i szkwarkami, to byli ci, którym naprawdę się dobrze powodziło, jak one zapachniały, a ja nie miałam swojemu dziecku co dać i sama 3 dni nic nie jadłam. Moim największym marzeniem było, Boże, daj mi się i mojej córce najeść ziemniaków do syta, a potem umrzeć. Kochani, ja nie jestem w stanie wyobrazić sobie takiego uczucia i takiej modlitwy. I mówi, kiedy Bóg nie tylko wyprowadził mnie z tej sytuacji na Syberii, ale przyprowadził mnie do Polski, a później mogłam wyjechać do Kanady, pobłogosławił mnie dobrą pracą, moja córka wyszła za mąż, ma teraz dzieci, a ja mam dość ziemniaków na stole. Mówi, ja nie mogę inaczej, jak tylko patrzę na to i nigdy się do tego nie przyzwyczaję, ponieważ wiem, że są miejsca na świecie, gdzie ludzie tego nie mają. I tylko wystarczy jedno pstryknięcie palcami od Boga i sytuacja może się dla mnie i dla każdego innego zmienić, że znowu tego nie będziemy mieli. Dlatego za każdym razem, jak mam miskę ziemniaków przed sobą, dziękuję Bogu, że mogę się tym nasycić. Tylko człowiek, który doświadczył takiego pragnienia i takiego głodu, jest w stanie powiedzieć, że również przeżyłem to szczęście bycia nasyconym. Dalej, o jakiej sprawiedliwości Pan Jezus mówił? Pan Jezus tutaj mówił o sprawiedliwości w sensie bycia człowiekiem sprawiedliwym. I ludzie próbują być sprawiedliwi w różnoraki sposób. Ludzie na przykład próbują postępować sprawiedliwie i Biblia nazywa to własną sprawiedliwością. Przykładem takich ludzi, którzy próbowali sprawiedliwie postępować, byli faryzeusze, którzy ostatecznie ograniczyli się do tego, co było widoczne dla drugich ludzi. I Pan Jezus potępił ich sprawiedliwość. Nawet do tych, którzy uwierzyli w Jezusa, do swoich uczniów mówi tak, jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa aniżeli sprawiedliwość uczonych w Piśmie, nigdy nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Oni byli znani ze sprawiedliwości. To były ikony sprawiedliwości, tak jak dzisiaj mamy ikony świętych. Wystarczy powiedzieć na przykład Maksymilian Kolbe i w naszej kulturze polskiej ten człowiek kojarzy się z męczennictwem i ze świętością. Matka Teresa w naszej świadomości polskiej kojarzy się to z ludźmi świętymi na przykład. Jest coś od razu w naszym myśleniu szablonowego. W tamtym czasie, gdyby ludziom się powiedziało faryzeusz, od razu ludzie mówili sprawiedliwi ludzie, sprawiedliwi. A Pan Jezus mówi nie, to jest sprawiedliwość, która nie ma żadnego znaczenia w Bożych oczach, ponieważ jest to sprawiedliwość na pokaz. Własna wyrobiona sprawiedliwość, którą Bóg się nie zajmuje, ponieważ Bóg zna serce. I do dzisiaj mamy takich ludzi, nawet wśród chrześcijan, którzy próbują być chrześcijańscy poprzez sprawiedliwe postępowanie i skupiają się tylko na tym, co zewnętrzne, a ignorują to, co je ich od środka, a nie jest do końca widoczne dla oka drugiego człowieka. Wreszcie są ludzie, którzy próbują czuć się sprawiedliwi i czują się sprawiedliwi na podstawie pewnych przekonań, które również nie mają oparcia w słowach Boga. Na przykład są ludzie, którzy mówią, jestem dzieckiem Bożym, jestem chrześcijaninem, oddałem swoje życie Jezusowi, jestem sprawiedliwy, jestem usprawiedliwiony. Jeżeli przyjrzymy się ich życiu, to nie obrazimy ani ich, ani siebie, kiedy powiemy, żyje pewnie gorzej niż sam diabeł, ale on jest sprawiedliwy, ponieważ on wykonał pewną czynność i szczególnie w naszych ewangelicznych kręgach są to ludzie, którzy mówią, oddałem swoje życie Jezusowi, ufam Jezusowi. Nieważne, że nie mogę wam powiedzieć o swoim życiu, bo byście się za głowę złapali. to jest również fałszywy rodzaj sprawiedliwości. Kochani, my jako ludzie nie zostaliśmy stworzeni do tego, ażeby postrzegać sprawiedliwość w Boży sposób. Pan Jezus kiedyś opowiedział historię o dwóch dłużnikach, że pewien człowiek był dłużny, przełóżmy to na dzisiejsze czasy, $1,000,000 i nie mógł tego spłacić i udał się do swojego wierzyciela i mówi: słuchaj, bądź cierpliwy, zaczekaj. Albo zrób coś, bo nie jestem w stanie ci spłacić, potrzebuję więcej czasu, a tak naprawdę to nie wiem, czy kiedykolwiek ci to spłacę. Jest napisane, że bogaty człowiek, wierzyciel czy bankier ulitował się nad nim i mówi: synu, darowany jest ci dług twój, idź w pokoju. I kiedy ten człowiek wyszedł z wiadomością odpuszczonego długu, którego nie mógł spłacić, spotkał innego człowieka, który jemu był dłużny nie $1,000,000, ale w porównaniu do jego długu był mu dłużny $1,000. I Pismo Święte mówi, że podszedł do niego i mówi: oddaj mi mój dług. Poczucie sprawiedliwości? Pewnie, upomina się tylko co jego. Nie chce mu krzywdy zrobić. A ten mówi: słuchaj, dokładnie tymi samymi słowami, zaczekaj, bądź cierpliwy, ale tak naprawdę to nie wiem, jak ci oddam, bo nie mogę. I historia nam mówi, że ten człowiek nie chciał wziąć tego pod uwagę, chwycił tego swojego przyjaciela, którego już go nie potraktował jak przyjaciela, zaczął go dusić, bić i mówi: oddaj co moje. Jest napisane, że bogaty człowiek, ten pierwszy wierzyciel, dowiedział się o tym, jak ten, któremu dług odpuszczono, potraktował tamtego, rozgniewał się i wymierzył mu sprawiedliwość. Odwołał dar łaski i wrzucił go do więzienia i mówi: nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego centa. Kochani, jakże często tak funkcjonujemy właśnie. Mówimy o tym, jak Bóg nam odpuścił nasze długi, nasze grzechy. A jakże często trzymamy się swoich racji i mówimy: jak mogę odpuścić komuś taką krzywdę? Jak mogę przebaczyć temu, który mnie tak źle potraktował? Jak? Jak mogę odpuścić to, że mnie obgadano, obsmarowano, plotkowano na mój temat? Jak mam przebaczyć? I zauważcie, że Pan Jezus wcale się nie zajmuje tym, ażeby kogoś wyperswadować do tego, by przebaczył. Pan Jezus tylko pokazuje: przyjacielu, zobacz, co tobie wybaczono. I wcale tutaj nie oponowałeś i nie mówiłeś: Panie, to jest niesprawiedliwe, ja muszę to jakoś ci oddać, odpracować. Nie, przyjąłeś to, to było całkiem sprawiedliwe dla ciebie. Ale już dla drugiej osoby nie chcesz tej zasady zastosować. Więc o jakiej sprawiedliwości Pan Jezus tutaj mówi? Udajmy się do listu do Rzymian, gdzie Słowo Boże dalej nam wyjaśni, rzuci światło, otworzy oczy na to, że jest pewna sprawiedliwość, o której śmiem powiedzieć, że Pan Jezus chciał pokazać tym ludziom, że tu nie chodzi o sprawiedliwość, by kara spadła na tych, o których myślimy, że na nią zasługują. Ale jest tu inny rodzaj sprawiedliwości, której my wszyscy potrzebujemy. I kiedy jej będziemy pragnęli i jej będziemy łaknęli, wtedy prawdziwie będziemy nasyceni, prawdziwie napełnieni. List do Rzymian, 3:20 czytajmy. Z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz, niezależnie od zakonu, inaczej niezależnie od Bożych wymogów, objawiona została sprawiedliwość Boża, nie ludzka, Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża, w jaki sposób osiągalna? Przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. W czym nie ma różnicy? Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, Dlatego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości. Widzicie, jak to słowo sprawiedliwość się przewija tutaj. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba Twoja wykluczona? Przez jaki zakon? Uczynków? Nie, bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów, czy nie pogan także? Tak jest i pogan. Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Czy więc zatrzymajmy się tutaj? Kochani, o jakiej sprawiedliwości Pan Jezus mówi? Pan Jezus mówi, że jest sprawiedliwość, która jest o wiele dalej krytyczna, o wiele bardziej krytyczna dla nas, aniżeli satysfakcja oglądania kary spadającej na człowieka, o którym myślimy, że kara powinna go dopaść. Jest taka historia z życia Jezusa i Jego uczniów, kiedy Pan Jezus chciał się dostać do Samarii i wcześniej wysłał dwóch uczniów swoich, ażeby poszli do Samarii i przygotowali mu tam posiłek i ci dwaj uczniowie Jezusa weszli do tego miasta i chcieli przygotować i nie znaleźli miejsca, ponieważ Samarytanie, kiedy dowiedzieli się, że jest to dla Jezusa, jest napisane, że wyrzucili ich. I kiedy zostali wygonieni z miasta, wrócili do Jezusa i mówią: Panie, chcieliśmy zrobić. Żadna restauracja nie chce otworzyć swoich podwoi, jak usłyszeli, że to dla Ciebie. Żaden dom, nikt, Samaria jest zamknięta dla Ciebie, nie masz wstępu. Persona non grata, niemile widziany tam jesteś. I drugich dwóch uczniów przysłuchuje się temu i podchodzą do Jezusa i się nachylają do Jego ucha i mówią: Panie, pamiętasz historię w Starym Testamencie, Eliasz? Jednym słowem ściągnął ogień z nieba i spalił tych żołnierzy kilka razy. Mówiłeś nam, że my taką samą mamy moc. Chcesz? Jedno słowo tylko i będziemy oglądać, jak Samaria się pali. Oni zasłużyli na to. Niech ich sprawiedliwość spotka. I Pan Jezus mówi: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. To nie jest sprawiedliwość. I co z tego? Wiele razy mamy takie obrazy w Słowie Bożym. Mamy innego proroka, który ma na imię Jonasz, który z Bożego polecenia ostatecznie, najpierw uciekając, później udaje się do miasta Niniwy i mówi, że miasto będzie zniszczone. Potem wyszedł na zewnątrz, usiadł sobie na górze i mówi: to dopiero będzie show. Nie dla dzieci. Będziemy oglądać, jak całe miasto się pali. Będziemy słuchać efektów dźwiękowych, jak ludzie się palą. I czekał tam sobie. I nagle jest oburzony, kiedy się nic nie dzieje. Kiedy się idzie do teatru i sztuka się na czas nie zaczyna, albo na koncert, ludzie zaczynają okazywać oburzenie przez gwizdy, okrzykiwanie, że już czas zaczynać. I myślę, Jonasz tak siedzi, już gwizdze i krzyczy i mówi: czas na przedstawienie. I wreszcie Bóg mówi: przedstawienia nie będzie, ponieważ Niniwa się nawróciła. I mówi: ja miałbym spalić miasto, gdzie jest tyle ludzi, którzy nie potrafią rozróżnić dobra od zła, prawa od lewa? Ty jesteś wzburzony, że krzew, który szybko wyrósł w cudowny sposób, dawał ci cień, posłałem robaka, żeby podgryzł go, i kiedy krzew usechł i dalej słońce praży twoją głowę, krzyczysz, że coś jest niesprawiedliwego w życiu. Ale ode mnie oczekujesz, że ja mam zniszczyć całe miasto. Kochani, taka jest nasza ludzka sprawiedliwość. Pan Jezus nie mówi o tym, abyśmy siedzieli i słuchali polityki, wiadomości i mówili, oceniali, co będzie sprawiedliwe w społeczeństwie. Pan Jezus mówi: zapragnijcie bycia sprawiedliwymi w Bożych oczach. Ale Panie, przecież nie ma ani jednego sprawiedliwego. Sam powiedziałeś. Być sprawiedliwym to znaczy zostać usprawiedliwionym. To znaczy podobać się Bogu. To znaczy zapragnąć Bożej obecności, Jego wartości, Jego działania przede wszystkim, nade wszystko w moim własnym życiu, w moim własnym sercu, w moich własnych odczuciach i patrzeć na świat przez Boże oczy. List do Rzymian, jesteśmy dalej w tym samym rozdziale, czytajmy werset 10. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Wszyscy, kochani, na karę zasłużyliśmy. To nie my mamy siedzieć i obserwować świat i mówić, nie mogę się doczekać, kiedy kara Boża spadnie na tych złoczyńców, ponieważ tak naprawdę to jestem ja, który zasługuje na karę Bożą. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ale zapragnąć sprawiedliwości to zobaczyć swój własny stan przed Bogiem i powiedzieć, Panie, tak naprawdę, jeżeli nie znajdę łaski w Twoich oczach, to zginę. Jeszcze jedna historia. W pierwszej Mojżeszowej, w 6 rozdziale, w 8 i 9 wersecie mamy opisane, tak naprawdę w 6 rozdziale mamy opisaną i w 7 rozdziale opisaną historię Noego. Kiedy Bóg już nie mógł patrzeć na zło panujące na świecie, postanowił zatopić świat, zatopić wszystko. I przyszedł do Noego i mówi, słuchaj, buduj arkę. Bibliści nam mówią, że w tym czasie deszcz nie padał na ziemi, ziemia była zraszana poprzez rosę i mgłę wydobywającą się. I kiedy powiedział, że deszcz będzie zesłany, buduj coś, co będzie pływało, Noe naprawdę musiał uwierzyć Bogu. To jest dokładnie coś takiego, jakbyśmy powiedzieli, że tu sobie łódź wybudujemy na tej trawie, ponieważ jednego dnia będziemy pływać. I nigdy w życiu deszczu nie widzieliśmy. Nie mamy pojęcia, jak ta woda przyjdzie do tego statku. Statek się buduje nad wodą, gdzie później tylko się go spuszcza do wody i on pływa. I Noe uwierzył Bogu. Uwierzył w coś, czego nigdy nie widział, nie miał pojęcia, jak to będzie wyglądało, jak to się stanie i w międzyczasie głosił drugim to, czego nie widział. Niektórzy domyślają się, że przez 120 lat budując arkę w tym czasie, każde uderzenie młotka, każda deska była świadectwem wiary Bogu, że on ciągle wierzył i nie zawahał się i głosił. W Nowym Testamencie jest nazwanym kaznodzieją sprawiedliwości właśnie. Głosił Bożą sprawiedliwość. I na czym ta sprawiedliwość polegała w życiu Noego? 8 werset, 6 rozdział. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Oto dzieje rodu Noego, 9 werset. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. I tu moglibyśmy naprawdę powymyślać sobie różnego rodzaju historie, doktryny. Noe był mężem sprawiedliwym. Co to znaczy był mężem sprawiedliwym? Jeżeli był sprawiedliwym, po co mu łaska? Zasłużył sobie na to, żeby wejść do arki. Nie. Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Znalazł łaskę, ponieważ uwierzył w Boże Słowo. Inni ludzie, do których Bóg by przyszedł i powiedział, budujcie sobie. Czyż Bóg nie mógł przyjść do każdej rodziny mieszkającej na świecie i powiedzieć, budujcie, budujcie, budujcie arkę, uratujecie się. Tak, Bóg przyszedł do każdej rodziny wtedy na świecie przez Noego. Ponieważ to nie była tajemnica. Ludzie mogli się dowiedzieć, że mogli budować arkę albo razem z Noem wybudować taką, żeby się tam zmieścili. Ale nikt z nich nie uwierzył w Słowo Boże. Ale Noe uwierzył i ta wiara została mu poczytana jako sprawiedliwość. Nie mamy już czasu, ażeby udać się do Abrahama, gdzie o Abrahamie wyraźnie mamy powiedziane, że Abraham uwierzył Bogu, uwierzył w Jego słowo, w Jego obietnicę i to zostało mu poczytane za sprawiedliwość. Abraham zapragnął podobania się Bogu. To jest łaknienie sprawiedliwości. Kończąc, chciałbym pozostawić was kilkoma fragmentami Pisma Świętego. List do Filipian, 3 rozdział, 7 werset. Zauważcie, mamy człowieka, który właśnie jest w takim stanie, gdzie odrzuca sztabę złota a sięga po szklankę zimnej wody, gdyż wie, że to mu uratuje życie. 3 rozdział listu do Filipian, 7 werset. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, Paweł pisze, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody, wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Posłuchajcie teraz, kluczowy werset. I znaleźć się w Nim, nie mając czego własnej sprawiedliwości. Powiedzmy wszyscy, nie mam własnej sprawiedliwości. Nie mam własnej sprawiedliwości. A co zresztą? A po co powtarzać? I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Sprawiedliwość na podstawie wiary, kochani. Dalej, 10 werset. Żeby poznać Go, kogo? Chrystusa, i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Czy powoli, kochani, zaczynamy rozumieć, o jaką sprawiedliwość Chrystusowi chodziło? Nie o sprawiedliwość na zewnątrz. Boże, niech się dokona sprawiedliwość, abym miał poczucie satysfakcji za swoje krzywdy. Jest to sprawiedliwość, do której Bóg się nie przyznaje. Mówi, ja z tym nie mam nic do czynienia. Ale sprawiedliwość, gdzie człowiek woła, Panie, jestem brudny. Nie zasługuję na żadną łaskę. Ale chcę być przez Ciebie usprawiedliwiony. Chcę się Tobie podobać. I nie mogę tego sam osiągnąć. I dlatego wierzę w Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. W to, co On dokonał na krzyżu. W Jego moc, która sprawiła, że wyszedł z grobu i żyje. I poprzez moc zmartwychwstania mogę stać się człowiekiem sprawiedliwym. Mogę zostać nasycony. 2 list do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. On tego, czyli Bóg, tego Chrystusa, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się kim? Sprawiedliwością Bożą. Nie macie Biblii otwartych, to nie wiecie, co tu pisze. Ale Bóg wylał karę. Ten rodzaj sprawiedliwości. Posłuchajcie. My to najlepiej zrozumiemy. Tak bardzo, jak pragniemy, aby jakiś rodzaj sprawiedliwości spotkał, jakiś rodzaj kary spotkał tego, który nam wyrządził krzywdę. I myślimy, że da to nam jakiś rodzaj satysfakcji. Dokładnie to się stało z Chrystusem. My żeśmy zgrzeszyli. My żeśmy narozrabiali przed Bogiem. I Bóg patrzy na nas i mówi, muszę Go potępić. Muszę Go ukarać. Ale nagle, oglądaliście dramę? W tamtym tygodniu podobała wam się? I ten moment, kiedy Chrystus ochrania sam sobą tą modlącą się osobę. Jaka walka szaleje za plecami, ale Chrystus ochrania. I dokładnie w przypadku kary Bożej. Bóg mówi, kara musi spaść na złoczyńcę, ale Chrystus przychodzi, okrywa nas sobą i mówi, Ojcze, niech ta kara, niech ta sprawiedliwość spadnie na mnie. A on, a ona niech będą usprawiedliwieni. To jest to, co czyni Chrystus. I dlatego ludzie, którzy tego nie rozumieją, próbują swoim własnym wysiłkiem, własną pobożnością osiągnąć rodzaj sprawiedliwości i produkuje to ludzi, którzy chodzą nadufani i mówią, no ja jestem pobożny, ale na niego kara powinna spaść. Ale jeżeli zrozumiemy, że nie zasłużyliśmy na nic dobrego ze strony Boga, na żadne błogosławieństwo, jeżeli przyjdziemy do Niego z tym pragnieniem i łaknieniem sprawiedliwości, czyli usprawiedliwienia, podobania się Bogu, wtedy Chrystus okrywa nas swoją sprawiedliwością i Bóg nas usprawiedliwia i nasyca nas tym, co na zawsze gasi pragnienie. I ostatni fragment Pisma Świętego, Księga Izajasza, 55 rozdział, i 1-3 wersety. Księga Izajasza, 55 rozdział. Kochani, każdy ma pragnienie i każdy czymś się próbuje nasycić. Ale jest tylko jedno, co nasyca i pochodzi to od Boga Wszechmogącego przez Pana Jezusa Chrystusa, dzięki Jego łasce, poprzez naszą wiarę. 55 rozdział. Nurze wszyscy, którzy macie pragnienie. Pójdźcie do wód. A którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy, bez płacenia wino i mleko. I posłuchajcie, czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Czyli za to, co nas nie nasyci. Ludzie szukają tego nasycenia wszędzie, tylko nie tam, gdzie trzeba. Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy. Tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Nakłońcie swojego ucha, pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje dusza wasza. Zostaniecie napojeni, zostaniecie nakarmieni, kiedy przyjdziemy do tego, który syci i karmi, kiedy przyjdziemy do tego, który usprawiedliwia. A więc pragnienie zemsty? Nie. Pragnienie kary dla drugiego? Nie. Zrozumienie, że zasługuje na karę? Tak. Skorzystanie z Bożego usprawiedliwienia przez Jego łaskę doświadczamy błogosławieństwa i nasycenia. Błogosławieni, którzy pragną i łakną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Powstańmy, zakończmy modlitwą. Pragniesz takiego nasycenia? Masz takie pragnienie? Podobania się Bogu? Przyjdź do Niego. Powiedz, Panie, nie zasługuję na to. Nie mam własnej sprawiedliwości, ale chcę, abyś Ty mnie usprawiedliwił. Chcę, abyś mnie nasycił dzisiaj tym, czym Ty chcesz mnie nasycić. Swoją wodą, swoim słowem, swoim usprawiedliwieniem, przebaczeniem. Cokolwiek pochodzi od Boga, to rzeczywiście nasyca. Pan Jezus do Samarytanki powiedział, że wodę, którą pijesz, nie ugasi Twojego pragnienia. Na chwilę, a później znowu będziesz pragnąć. Ale wodę, którą ja Ci dam, jak się napijesz, nigdy więcej pragnąć nie będziesz. Mało to, ta woda stanie się źródłem wody wytryskującej. Jeszcze innych będziesz poić. To jest, kiedy żywa Boża łaska zaczyna funkcjonować w naszym życiu. Kiedy jesteśmy usprawiedliwiani darmo z łaski przez Pana Jezusa Chrystusa. Ojcze, przychodzę teraz do Ciebie w imieniu Twoim, w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Panie, dziękuję Ci, że Duch Twój Święty jest na tym miejscu obecny. Panie, tylko Twój Duch Święty może sprawić, że słowa dzisiaj wypowiedziane na tym miejscu staną się rzeczywiste, efektywne, działające w sercach tych, którzy Cię słuchali dzisiaj. Panie, proszę Ciebie o to, abyśmy byli uwolnieni od wszelkiego rodzaju niezdrowej sprawiedliwości. Panie, od tej własnej sprawiedliwości, która, Panie, prowadzi nas do życia pełnego hipokryzji, zadufania religijnego, gdzie, Panie, jesteśmy niesprawiedliwi. Szukamy tego, co korzystne dla nas. Tego, co nas zaspokoi nawet kosztem krzywdy drugiego. Panie, uwolni nas od tego. Ale chcemy być nasyceni Twoją sprawiedliwością. Chcemy być napojeni Twoją sprawiedliwością, Panie. Chcemy się Tobie podobać w każdej dziedzinie naszego życia. Chcemy, Panie, abyś patrząc na nasze życie uśmiechał się. Abyś mógł, Panie, drugim mówić, że to jest mój syn, moja córka. Tak jak o Hiobie powiedziałeś. Panie, szczyciłeś się Hiobem. Mimo tego, że nie był doskonały, to jednak kochał Cię całym sercem. Panie, chcemy takimi być. Chcemy podobać się Tobie nade wszystko. Wszystko inne nie jest ważne, gdyż Ty powiedziałeś, Panie Jezu, abyśmy szukali najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne, Panie, dodasz do naszego życia. Chcemy być błogosławieni, chcemy być szczęśliwymi. Chcemy pragnąć tej sprawiedliwości, którą tylko Ty dajesz dla Twojej chwały. Ojcze, niech Twoje błogosławieństwo będzie na każdym z nas przez ten cały tydzień. Ochraniaj nas, Panie, prowadź nas, aż ponownie się spotkamy. Chcemy, Panie, funkcjonować i żyć w obecności Twoich błogosławieństw. Chcemy doświadczać tych błogosławieństw, Panie, na co dzień, a dzielić się nimi i świadectwem Twojej łaski, kiedy schodzimy się razem. Dopomóż nam, Panie, także drugim to przekazywać. i być tym świadectwem, być tą solą ziemi, światłością świata, aby inni, obserwując nasze życie, nie tylko mogli chwalić Ciebie, ale mogli Ciebie poznać jako żywego i prawdziwego Boga. Bądź z nami w imieniu Jezusa, w Duchu Świętym. Amen. Nasze nabożeństwo dobiegło do końca. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.